Halleluja. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma rzeczami, które Bóg położył mi na sercu. Chciałbym się podzielić kilkoma rzeczami, które są ważne, o których potrzebujemy wiedzieć, kiedy zdążamy do celu, by go osiągnąć. Nas wierzących, naszym celem jest to, byśmy mogli spotkać się z Bogiem. Z żywym Bogiem. Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wiecie, Żydzi, nie studiowałem tego dokładnie, ale w ich tradycji jest to, że kiedy szli drogą i spotykali się ze sobą, nie mijali się, nie zamieniając ze sobą słowa. Wręcz zatrzymywali się i ze sobą rozmawiali. Kiedy Jezus wysyłał uczniów na służbę, mówi: nie zatrzymujcie się po drodze. Dlatego, że kiedyby się zatrzymywali, to zanim by dotarli, zajęłoby dużo czasu, bo po drodze w związku z ich tradycją rozmawialiby z każdym, kogo spotkali na swojej drodze. Ale to też mówi o tym, jak ważną rzeczą jest rozmowa. Dzieci w szkole uczą się czytać z tak zwanym zrozumieniem. To uczy je, by zastanawiały się nad tym, co niesie treść tego, co przeczytają. Tak samo jest ze słuchaniem. Wiecie, że możemy kogoś słuchać i nie słyszeć? Halo, wszyscy byliśmy w szkole, kończyła się lekcja, jest dzwonek, hura, wybiegaliśmy i kolega się pyta, albo ty się pytasz, a co było mówione? Czyli spędziłem jakiś czas słuchając, ale w ogóle nie słyszałem. Ja tego doświadczałem. Może byłem takim złym uczniem, wy jesteście wspaniałymi. Ale tak samo jest w naszej relacji, kiedy rozmawiamy i spotykamy się z Bogiem. Kiedy bierzemy Jego Słowo, kiedy czytamy, czy zawsze wiemy to, co Bóg do nas mówi przez to Słowo, czy czytamy ze zrozumieniem, czy słuchamy Boga ze zrozumieniem. Rzymian 10:17 mówi tak: wiara tedy jest zesłuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. W tysiąclatce jest wiara, zaś rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusowe. A więc ten fragment mówi nam o tym, że wiara potrzebuje być zrodzona w nas, a stanie się to tylko poprzez Słowo Chrystusowe. Kiedy sięgnąłem do tłumaczenia czy znaczenia słowa słuchanie, to jest greckie słowo akoe, ono oznacza słuch, słyszenie, ucho, pogłoska, słuchy, wiadomość i relacja. A więc jeżeli czytam Boże Słowo bez tej głębi relacji z Jezusem, z Bogiem, to czy usłyszę wszystko to, co On chce mi powiedzieć? To może być taka krótka informacja zasłyszana w mojej drodze do celu dzisiejszego dnia, ale nie przyjęta, dlatego że nie było tej płaszczyzny relacji w tym, by usłyszeć. W tym fragmencie jest również użyte słowo rema, przez rema Chrystusowe. A słowo rema różni się od słowa logos. Zgadzamy się z tym? Znamy tą różnicę? Słowo rema jest kierowane do ciebie i przyjęte jako do mnie. Słowo logos jest ogólnie przyjętym i uznanym słowem. To jest słowo logos. Ale kiedy przez to słowo Bóg mówi do ciebie, do jakiejś konkretnej sytuacji, daje ci zrozumienie, wtedy to słowo logos staje się słowem rema dla ciebie. I z tego słowa rema przynosi życie do twojego życia. To przynosi życie. Potrzebujemy słuchać głosu Boga z uwagą, i z takim pokornym nastawieniem serca. Wiecie, im przybywa nam lat jako wierzącym, prawda? Jedni chrześcijanie na nowo się rodzą, mają miesiąc, rok i to jest wspaniały okres, 2, 5, 10, ale później stajesz się zawodowym chrześcijaninem i mówisz już, że już wszystko wiesz. I często odkładasz Biblię albo czytasz to po raz kolejny i możesz sobie myśleć, że już tam nic świeżego nie ma. Ale wiecie, wspaniałe w tym wszystkim, w Bogu, w Jego Słowie jest to, że jest głębia. Głębia przyzywa głębie. Jeżeli wchodzimy na głębie, pojawia się nowa głębia, nowe zrozumienie. I to jest wspaniałe, że nasza wiara też wzrasta, buduje się poprzez co? Poprzez to słowo, poprzez to objawienie, poprzez to, że Bóg mówi do mnie, do mojego serca, do mojego życia o rzeczach, o których chce mi powiedzieć. Nie? My tak chcielibyśmy od razu wszystko wiedzieć. Ale ktoś tak kiedyś powiedział, nie wiem, czy to jest mądre, czy to jest głupie. Głupi się rodzimy, tak? I głupi odchodzimy z tego świata, chociażbyśmy mieli jakąś mądrość ludzką. Stwierdzamy, że nie wiemy w zasadzie nic. Kohelet napisał całą księgę o tym. I to jest marność nad marnościami. Zgłębiłem wszystko i to jest niepojęte, niezrozumiałe do końca. Po części tylko wiemy o tych rzeczach. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o jednym człowieku, Bożym mężu, mężu Bożym, z 4 Mojżeszowej, o Mojżeszu. Czwarta księga Mojżeszowa, wersety w 12 rozdziale, 4 Mojżeszowej, w 3 wersecie jest napisane coś o tym człowieku. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej jest użyte słowo zamiast najskromniejszym, najpokorniejszym. To był najbardziej pokorny człowiek w tamtych czasach na ziemi. Tak mówi Boże Słowo. Cofnijmy się do 2 Księgi Mojżeszowej, do 3 rozdziału. I tam się zatrzymamy na chwileczkę. Znamy tego człowieka, króciutko go opiszę. Wiemy, że urodził się w Egipcie, w rodzinie królewskiej, po czym musiał uciekać, dlatego że chciał wypełnić Boże wolą, zabił Egipcjanina, to się wydało, więc musiał uciekać, bo bał się o swoje życie. I Bóg sprawił, że spotkał człowieka, dostał tam żonę, założył swoją rodzinę i w 3 rozdziale, pierwszy werset mówi o tym, co on robił. Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów. On służył nie u chrześcijanina. On służył nie u chrześcijanina. Niektórzy chrześcijanie mają problem, czy pracować w niebożych firmach. I co się stało? Pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej Choreb. A więc przyszedł pewien dzień w jego życiu, gdzie coś się wydarzyło. Wtem, bardzo ważne słowo, naraz, wtem, coś, w tym momencie, coś, czego się nie spodziewałeś. Wtem ujrzał, ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Spotkał się z sytuacją, z której nie mógł zrozumieć, o której nie miał zielonego pojęcia, o której nikt nigdy mu nie mówił, co było nienaturalną rzeczą, bo jak coś może się palić, a krzew jest gałęziem, więc na pustyni to jest suche, więc to jest chwila i tego nie ma. Ten krzew się nie spalał. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Bardzo ciekawa rzecz. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: oto jestem. Wtedy rzekł: nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też: jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Mojżesz spotkał żywego Boga, który mu się objawił naraz w czasie jego pracy, w czasie drogi, którą szedł. Przyszedł ten dzień, gdzie wtem to coś się wydarzyło. Bóg przyszedł do niego. Co się dalej działo? Bóg zaczął rozmawiać z Mojżeszem. Powiedział mu o sytuacji w Izraelu, o tym, co on jako Bóg widział, co się dzieje. Nie będziemy tego czytać, ale 10 werset mówi tak: przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Bóg objawił mu swoją wolę dla niego. Czyli co? Mojżesz otrzymał słowo od Boga, słowo rema, polecenie, by poszedł i coś zrobił. Zobaczmy, jaka jest reakcja Mojżesza. 11. A Mojżesz rzekł do Boga: kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? Stanął wprawdzie przed Bogiem, mówi: kimże ja jestem, że takie zadanie czy takie polecenie mi daje, żebym to wszystko zrobił? Powiedział to w pokorze i w uniżeniu, nie w fałszywej pysze. On nie grał przed Bogiem, ale w takiej postawie pokory i uniżenia, cichości stanął przed Bogiem. Kimże ja jestem? I teraz zaczyna się coś, czy może Mojżesz zaczyna słyszeć od Boga rzeczy, które co? Zaczynają go budować, budować jego wiarę. Bóg zaczyna do niego mówić. Zaczyna go rozciągać, by znalazło się w nim miejsce na te Boże, wielkie, potężne rzeczy, które Bóg chciał uczynić w Izraelu poprzez jego życie. I pierwsza rzecz mówi, i odpowiedział: będę z tobą, będę z tobą. Wiecie, co najbardziej nas jako wierzących trzyma w pionie? Pewność tego, że Bóg jest z tobą. Bo cokolwiek działoby się, wichury, potężne bałagany, pewność tego, że Bóg jest ze mną, stawia cię w tym miejscu: nie, nie upadnę. Wiem, że Bóg jest ze mną. Wiem, że wiem, że wiem. Bóg jest ze mną. Taką postawę w tym momencie zaczął przyjmować Mojżesz do swojego serca. Tak, Bóg jest ze mną. I co Bóg mówi dalej? A to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A więc objawił mu ten cel dla Izraela. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was. Kolejną rzeczą, którą Bóg objawił Mojżeszowi, to objawił mu swoje imię. A jeżeli byśmy zgłębili się, czy przystudiowali znaczenie imion Boga, to odsyłam was do książki Johna Paula Jacksona. 365 imion Boga. Do rozważenia jedno imię, znaczenie imiona Boga na każdy dzień. Cały rok tak do rozważania. I za każdym dniem budujesz się coraz bardziej, dlatego że Bóg objawia to, kim jesteś. I kiedy wiesz, że wiesz, że wiesz, jakim jest Bóg dla danej sytuacji, możesz odważnie wejść. Nie dlatego, że ja jestem silny, ale dlatego, że Bóg, który jest we mnie, jest moją mocą. Amen. To jest chodzenie w Jezusie Chrystusie. Bycie w Nim. Ja wiem, że wiem, że wiem, że Bóg jest większy od tej góry, która jest przede mną. Czytamy dalej, 15. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Widzicie, jeżeli dzisiaj masz znajomość Boga w jakimś zakresie, nie zatrzymuj się, nie fascynuj się tym przeżyciem, które miałeś w swoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma więcej dla ciebie. Dlatego, że to jest dopiero początek. Ale Bóg ma więcej, więcej i więcej. Czy dzisiaj ktoś z nas mógłby powiedzieć, że zrobiliśmy większe rzeczy niż Jezus? A On sam zapowiedział, że większe rzeczy będziecie czynić niż te. Bo ja idę do Ojca. Idę, nie? Wow. To jest przed nami, Kościele. To jest przed nami. Szesnasty. Idź i zgromadź starszych Izraela. Powiedz im, Pan Bóg ojców waszych objawił mi się. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Siedemnasty. Postanowiłem więc, a więc Bóg objawia swoją wolę dla danej sytuacji, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków i Amorejczyków i Perzyjczyków i tak dalej. A gdy usłuchają głosu twego, 18, wtedy pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie im, Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Lecz ja wiem, znowu Bóg mówi, lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. A więc Bóg zapowiada pewne rzeczy, pewne sytuacje, które będą się wydarzały w najbliższym czasie. I 20. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonałem pośród nich, a potem wypuści was. I dalej mówi znowu, co zrobi. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. A więc Bóg troszczy się również o finanse. Jeżeli dzisiaj masz problemy z finansami, to zerknij tutaj. Bóg mówi, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej, od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty. Włóżcie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. Egipt, biblijnie, to jest ten świat. Bóg mówi, że da nam skarby tego świata, byśmy mogli jako wierzący z nich korzystać. A więc pracujemy, funkcjonujemy w tym świecie, a Bóg troszczy się o całą resztę. No teraz zaczną się telefony. Odwiedziny, naczynia będziemy zabierać sobie? Nie o tym mówię. Nie o tym mówię. Mówię o tym, że Bóg troszczy się o te rzeczy w naszym życiu. Bóg ma staranie o te rzeczy. A więc możemy powiedzieć, reasumując to tych kilkanaście wersetów, że Bóg dał Mojżeszowi i narodowi izraelskiemu konkretne instrukcje tego. Kupujemy jakiś sprzęt, pierwsza rzecz, otwieramy książkę, instrukcje, jak to się użytkuje, żebyśmy wiedzieli, nie? Do dzisiaj nie wiem do końca, jak moja komórka może funkcjonować. Ma pewne rzeczy, do których ja w ogóle nie wchodzę. Potrzebujemy wiedzieć i odebrać od Boga, usłyszeć od Niego o rzeczach, o których chce mi powiedzieć. I zamykając jakby ten dział, potrzebujemy być w relacji z Bogiem. Potrzebujemy mieć ten czas z Nim, byśmy mogli usłyszeć. Potrzebujemy zatrzymać się na chwilę, jak Biblia mówi, uznać w Nim Boga i posłuchać, co chce nam powiedzieć do danej sytuacji, do naszego życia, do naszego prowadzenia, jak Artur. Gdyby nie usłyszał, wierzę, że od Boga usłyszał. Jak nie, to przyjedzie za jakiś czas. Po owocach poznacie drzewo. Ale ja wierzę, że on słyszał, dlatego że ma serce dla Boga. I wiecie, jak tu śpiewał. Będzie mi go tu brakowało. Artur będzie nas tu brakowało. Będziesz musiał się łączyć przez internet i będziemy uwielbiać Pana razem. Ale wiem, że Boża wola jest ważniejsza od tego, co my chcielibyśmy. Kilka pytań dla inspiracji dla nas. Czy dzisiaj jesteś w miejscu, gdzie słyszysz Boży głos? Czy dzisiaj moja relacja z Bogiem przynosi mi życie? Jaką masz relację z Bogiem Ojcem? Czy znasz Ojca? Czy znasz Ojca? A więc tak jak Mojżesz, powinniśmy wyruszyć w tą drogę, byśmy mogli Go poznać. Jeżeli nie znam Go w ogóle, albo jeżeli znam Go tylko trochę. Napisane jest, że Mojżesz powiedział, pójdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się spala? My jako wierzący możemy stanąć w takiej postawie, zrobię wszystko, by móc doświadczyć Boga. Doświadczenie jest zupełnie inną rzeczą niż wiedza. Możesz znać całą Biblię na pamięć i nie znać Boga. Ja nie mówię, że znajomość Biblii jest zła, jest bardzo potrzebna, bo jest napisane, że Duch Święty przypomni nam wszystko. Więc muszę znać Słowo, żeby Duch Święty mógł mi przypomnieć, bo jeżeli Go nie znam, to co mi przypomni? Jedynie osobiste doświadczenie Bożej obecności, czyli to spotkanie z Bogiem, zmienia nasze życie. Osobiste spotkanie z Bogiem zmienia nasze życie. 333 do Teremi. Mojżesz miał takie spotkanie z Bogiem na pustyni. Mówiliśmy o tym. Dawid spotykał się z Bogiem. Kolejna potężna postać. Nie będziemy mówili dzisiaj nic na temat Dawida. Saul, potem Paweł, miał takie doświadczenie w drodze do Damaszku. Ciekawą rzeczą jest, bardzo mnie to kiedyś dotknęło, kiedy ówczesny Saul, już później Paweł, dawał świadectwo przed tymi, do których był posłany, przed królami, namiestnikami. Powiedział takie słowa. Do tej pory, to mówił przed Sanhedrynem, do tej pory służyłem Bogu z zupełnie czystym sumieniem. Co robił Saul? Jak wiemy, Saul był faryzeuszem, wyszkolonym w szkole Gamaliela, czyli można by powiedzieć wszystkie w cudzysłowie stopnie, tytuły, jakie można było w tamtym czasie religijne zdobyć, Saul zdobył. Był tak gorliwym sługą Boga, Izraela, że jeździł po miastach, wtedy był w drodze do Damaszku, żeby aresztować chrześcijan i wtrącać ich do więzienia. Napisane jest, że robił wszystko w takiej postawie prawdy i służby dla Boga. Był o tym przekonany, że robi dobrze. Ale co się stało, kiedy jechał do Damaszku? Napisane jest nagle, w pewnej chwili, w pewnym momencie ukazała mu się światłość z nieba i zadał pytanie, kim jesteś? Kiedy usłyszał, prześladujesz mnie. Zobaczył Jezusa. Ale to doświadczenie zmieniło totalnie jego życie. Potrzebował tylko 3 dni transformacji. Bo 3 dni był niewidomy. I był zaprowadzony do Damaszku przez swoje sługi za rękę, bo nic nie widział. Po 3 dniach odzyskał wzrok, został ochrzczony i zaraz w synagogach zaczął głosić Jezusa. Odmienił się o 180 stopni. Był przeciwko Jezusowi i naraz stał się Jego sługą. Ale co się stało, że w taki sposób się zmienił? Miał osobiste doświadczenie z Bogiem. Doświadczenie, bo wiedzę już miał. Ciekawą rzeczą jest to, że w którymś momencie powiedział, że wszystko to, całą tą wiedzę uznał za śmieci w porównaniu z doświadczeniem i poznaniem Jezusa. Szanuję wszystkich teologów, ale to mi o czymś mówi. Bo to mówi człowiek, który zdobył wszystko to w teologii, co mógł zdobyć, ale nie miał zupełnie doświadczenia żywego Boga. A takie spotkania zmieniają życie. Jezus spotykał się z Ojcem. Znamy Ewangelię, nie będę czytał tu fragmentów. Wiemy o tym, że każdą wolną chwilę, każdą możliwość poświęcał na to, by oddalać się na ustronne miejsce i spędzać czas z Ojcem. Co tam robił? Miał relację z Ojcem. Słuchał to, co Ojciec do niego mówił, ale też i on mówił to, co doświadcza w swoim sercu Ojcu. I oczywiście zawsze przyjmował wolę Ojca. Ojcze, jeżeli możesz oddalić ode mnie ten kielich, oddal. Ale jeżeli nie, to Twoja wola niech się stanie. I poszedł na krzyż. I dzięki temu my dzisiaj możemy być zbawieni, możemy cieszyć się radością zbawienia. Dzięki Jemu posłuszeństwu. Ale to wszystko, do tego wszystkiego prowadziło Jego posłuszeństwo i relacja z Ojcem. To, że słyszał, miał to doświadczenie Ojca, słyszał Go i był posłuszny. Ale i my, jako wierzący, możemy też mieć bliskie spotkanie z Bogiem. Czy wierzysz w to? Ja w to wierzę. Ja miałem w swoim życiu takie bliskie spotkanie z Bogiem. 2 albo 3 razy. Nie będę o tym opisywał w tym momencie, bo nie o to chodzi. Ale takie spotkania zmieniają życie. Dlatego powinniśmy mieć to pragnienie, by spotkać się z Nim. Efezjan 3:12 mówi tak: w Nim, czyli w Jezusie, mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością dzięki wierze w Niego. Ten śmiały przystęp to jest greckie słowo parchesia, to znaczy bezpieczność, szczerość. Ja będę czytał, z jakim nastawieniem możemy stanąć przed Bogiem. Otwartość, swoboda wypowiedzi, wolność słowa, rozwiązłość języka, nieopanowanie w mowie, swoboda działania, otwarcie, jawnie. Bardzo dużo znaczeń, ale one dają obraz tego, w jaki sposób ja w tym śmiałym przystępie mogę stanąć przed Bogiem. Tak na chłopski rozum mogę stanąć przed Bogiem taki, jakim jestem. Dlaczego? Bo takiego mnie stworzył. Przecież ja nie wypracowałem, nie wiem, swojego języka, wyglądu. Ja nie pracowałem na tym. To On utkał mnie w łonie mojej matki. Dał mi życie, dał mi dech życia. I jestem taki dokładnie, jakiego mnie chciał mieć. Możesz powiedzieć sam do siebie: Bóg stworzył mnie takiego, jakim jestem. Jesteś w stanie to powiedzieć sam do siebie? Powiedz teraz. Po cichu, może, żeby nikt nie słyszał. Ale Bóg mnie stworzył takiego, jakim jestem. I to jest wspaniałe. Dlatego takim, jakim mnie stworzył, takim mogę stanąć przed Nim. Nie muszę się zmieniać. Nie muszę budować fasady religijności, jakiejś takiej atmosfery, bo staję przed Bogiem. Nie, jestem taki, jaki jestem. Oczywiście, z pełnym szacunkiem. Ze świadomością tego, kim On jest. W pokorze, w uniżeniu, jak Mojżesz. Pokorze, ale mogę stanąć przed Nim. Nie musimy bać się Boga, dlatego że zbliżamy się do naszego Ojca. W hebrajskim to zdrobniale, to jest Abba. Wiecie, kiedy Boże Słowo mówi, że w Duchu Świętym możemy wołać Abba Ojcze do naszego Boga, to mówi o tym, że to jest taka postawa, jaką mają dzieci w Izraelu. Kiedy matka z ojcem idą i prowadzą swoje dzieci i one gdzieś tam ganiają i któreś z nich upadnie i zbije sobie kolano i leci krew, to wiecie, jak on woła? Bo rodzice są z przodu. Abba! 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 Tatusiu! I wpada w ręce taty. I płacze. A tato go głaszcze. Tak, jestem przy tobie, synku. Abba, upadłem. W takim nastawieniu mamy przychodzić do naszego Boga, bo On jest naszym Abba. Rozumiemy to? To Jezus prowadzi nas do Ojca. Jan 14:6 mówi tak. Odpowiedział mu Tomaszowi Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. A więc jeżeli mamy dojść do Ojca i wybierzemy tą drogę, to nie ma żadnej innej drogi, tylko przez Jezusa. Tylko Jezus może nas doprowadzić. Pamiętacie tą scenę Briana? Tutaj jak przedstawiał, jaka jest droga. Jezus bierze nas za ręce, tam jest Ojciec i prowadzi nas do Ojca i przedstawia nas Ojcu. To, że znamy Jezusa, chwała Bogu, jesteśmy zbawieni, możemy radować się wolnością w Nim, ale to nie wszystko w naszym chrześcijaństwie. Jest jeszcze droga do Ojca. Wtedy misja Jezusa będzie spełniona, kiedy doprowadzi nas do Ojca. Żebyśmy mieli relację z Ojcem. To była podstawa działalności Jezusa. Jego relacja z Ojcem. Bóg jest miłością. To znaczy, że On nie posiada miłości, tak jak ja, nie wiem, kluczyki do samochodu. I mam, albo ci dam, albo ci nie dam. Bóg jest miłością. Jeżeli spotykam się z Nim, On nie potrafi mi dać nic innego. Nie może, bo On jest miłością. Rozumiemy to? Więc spotykam się z miłością. Bóg nie może nas nawet kochać mniej, czy nie kochać nas wcale. Dlatego, bo jest miłością. Nie ma żadnej innej opcji. Kiedy spotykam się z Bogiem, spotykam się z miłością. Kiedy jestem w Bogu, to jestem w miłości. On jest doskonałym Ojcem. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy miłością, jaką Bóg miał do Jezusa, a tą miłością, jaką ma dla nas. Tą miłość, którą miał do Jezusa, ma również i do nas. Boże Słowo mówi tak. W modlitwie arcykapłańskiej, Ewangelia Jana 17:26. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Przeczytam jeszcze raz. I objawiłem im imię Twoje i objawię, po co? Aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Ta sama miłość, która była w Jezusie, miłość Ojca, jest w nas dokładnie ta sama. Ni mniej, ni więcej. Dokładnie ta sama. A ponieważ jestem w Chrystusie dzisiaj, jeżeli jestem wierzącą osobą, to oznacza, że staję się częścią tej relacji, jaką Jezus miał z Ojcem. To nie jest moja relacja, ale to jest relacja, w którą ja wchodzę, będąc w Jezusie. Dlatego właśnie niczym nie zasłużyłem sobie na tą relację. Ta relacja została mi dana. Możemy doświadczyć więcej miłości Ojca, ale nie jesteśmy w stanie zwiększyć Jego miłości. Miłość jest ciągle ta sama. Tym więcej jest jej we mnie, na ile więcej otworzę swoje serce na tę miłość. To jest tak jak z kranikiem. Możesz tak ledwo go otworzyć i tak będzie kap, kap, kap i tak będę język łapał, kiedy ta następna kropla spadnie, albo odkręcę na full i będę chłeptał, aż się będzie przelewało. Wszystko zależy ode mnie, na ile ja otworzę swoje serce. Wszystko zależy ode mnie. Wszystko. Boże Słowo mówi, niech ci się stanie według wiary Twojej. nie zasługuję na miłość, ale łaska sprawia, że Bóg nie może mnie kochać mniej. To są takie myśli, które zapisałem. On kocha nas nieustannie w czasie bałaganu życiowego i przeprowadza nas przez ten bałagan. Widzicie, dokładnie nieraz jest to mówione z tego miejsca, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Więc nawet kiedy jesteśmy w grzechu, Bóg kocha nas tak samo. On tylko nie akceptuje tego miejsca, w którym jesteśmy. I robi wszystko, by nas z niego wyprowadzić. Oczywiście dał nam do tego pełną wolność. Jezus przyszedł, aby doprowadzić nas do piersi, do łona Ojca, gdzie można słyszeć bicie serca. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wiecie, gdzie jest najwspanialsze miejsce? Pastorze, pozwoli, że będziesz pracował sieć. Ja jako wierzący, jako dziecko Boże, gdzie jest najbardziej bezpieczne miejsce?
Synu. Umiłowany synu.
Kiedy jestem w takiej relacji, posiedzę trochę na twoich kolanach. Kiedy jestem w tej relacji, czuję Jego objęcie, Jego miłość. Mogę słychać bicie Jego serca. Mogę czuć Jego wnętrze poprzez to, w jaki sposób mnie dotyka. W jaki sposób przelewa swoją miłość na mnie. Nie muszę się go bać, że zaraz mnie weźmie na kolano i ach, masz, to zasłużyłeś. Pamiętasz? I zaraz, portki w dół. Dziękuję, pastorze, że byłeś cierpliwy. Ale przyjemnie było na twoich sercach. Nie jestem. Mam swoją średnioszkolną wagę. To miejsce jest dla ciebie. Na kolanach Ojca. Wiecie, mnie bardzo dotykało. Nie wiem, czy to uda mi się tu zrobić, ale Brian robi coś takiego. On to robił trochę inaczej, ale prawidłowo to jest tak właśnie. Wiecie, co to jest? Czy ja usłyszę bicie serca Ojca tak daleko? Co lekarz robi? Nakłada słuchawki, przykłada do ciała i słucha. Czy tam są jakieś szmery, czy nie ma? Czy serce bije, czy już przestało? To jest miejsce, w którym mogę usłyszeć. To jest miejsce relacji. I Bóg wzywa wszystkich nas do takiej relacji. Nie muszę się bać. Bóg jest moim tatą. Kiedy jesteśmy w ciągłej relacji z kimś, to z upływem czasu poznajemy się nawzajem pod każdym względem. Prawda? Relacje chłopak, dziewczyna, relacje w pracy, z kolegami, z sąsiadami, jakkolwiek. Potrzeba jest czasu, byśmy się poznali. Im dłużej ze sobą jesteśmy, tym bardziej się poznajemy. Tak samo jest z Ojcem. We wszystkim jest ten element czasu, w którym ja mogę powiedzieć o pewnych rzeczach. Ojciec mówi mi o pewnych rzeczach. Nie powie mi naraz o wszystkim, bo nie jestem w stanie przyjąć tego. Wiecie, tylko automatyka, nie automatyka, jak to się mówi, cyfryzacja, czy pozwala, że wiesz, wkładasz pendrive, naraz całą książkę masz na pendrive'ie, wiesz, w minutę, nie? To tak mówię, pendrive przeczytał książkę w minutę. Ale my nie jesteśmy w stanie przetworzyć tego wszystkiego. Tak jest też w naszej relacji. Bóg będzie komunikował do nas o różnych rzeczach. Będzie mówił o różnych rzeczach. Ale kiedy nie jestem u Niego na kolanach, to On może do mnie mówić. A z reguły to jest cichy głos. I on do mnie mówi, a wokół mnie jest wir pracy, zajęć, nie wiem, rozrywki. Niektórzy nie mogą wytrzymać bez radia. Nie ma szans, żeby usłyszeli Boga, chyba że tam będzie jakiś program ewangelizacyjny przez przypadek. Ten wir zagłusza nam głos Ojca. Dlatego potrzebuję być blisko Niego, bym usłyszał ten głos. Dlatego Saul 3 dni był niewidomy. by nie mógł nic widzieć, był oddzielony, tylko słyszał. Miał czas pomyśleć, zastanowić się, zweryfikować pewne rzeczy, poukładać je na nowo, wyrzucić co niepotrzebne i zdecydować, co będę robił dalej. A więc uczymy się słuchać Bożego głosu i dlatego nie musimy się obawiać tego, że źle usłyszymy i zostaniemy zrugani, ponieważ Bóg dał nam obietnicę, że nas poprowadzi. I przeczytam tą obietnicę. To jest chociażby to, co dzisiaj Artur na tej karteczce miał. Izajasz 30, 18, 21. Tu napisane jest tak. I dlatego Pan czeka. Widzicie? Dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. I dalej mówi tak. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy tylko usłyszy, odezwie się. Chociaż Pan dał wam chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie już ukrywał się twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. I teraz posłuchajcie. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, idźcie nią. Jak to działa? Pozwolisz, Piotr? Kiedy zamknąłbym swoje oczy i chciałbym dojść, nie wiem, do tamtych krzeseł i ojciec mnie prowadzi, to jak? Ja nie idę? Jak? Tu w porządku? Głośniej? Aha, dobrze. Okej, okay, już dziękuję, Piotr. Na pewno byśmy doszli. Ja wierzę, żebym mnie doprowadził tam. Może w taki, może nie, niezbyt elegancki sposób, ale myślę, że było wszystko w porządku, prawda? Tak mówi do nas Bóg w naszej drodze życiowej, w tym celu, który osiągamy. Kiedy tylko mam otwarte uszy, by słuchać, usłyszę ten głos. Kiedy potrafię się wydzielić i wyłączyć na ten czas z Panem, usłyszę na pewno ten głos. Dlatego, że to jest Boża obietnica. Pan czeka na to, by to czynić. Czy to nie jest wspaniałe? Że On już jest gotowy, by to robić. Ale czy my jesteśmy gotowi? Na miłość Boga nie musimy sobie zasłużyć. To jest łaska. On czeka, aby się nad nami zlitować. Widzicie, oczekiwanie na Boga niesie ze sobą radość ze spotkania. Szczęśliwi, którzy czekają. Wiecie, w oczekiwaniu jest pewien element takiego niepokoju. Ach, już bym chciał. Wiecie, ale zawsze to podnosi poziom oczekiwania i otwartości serca, prawda? Dlatego, że im bardziej chce ci się pić, tym bardziej ciągnie cię do tego, by to zrobić. Zrobiłem to, bo mi się chciało pić. Tak samo, jeżeli mam pragnienie spotkać się z Bogiem, zrobię wszystko, żeby się oddzielić i by czekać na Niego, na Jego przyjście. Jeżeli będziesz wołał, to On przyjdzie do ciebie. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania. I wtedy nie zbłądzimy. Potrzebujemy dojść do tego miejsca intymnej bliskości w naszej relacji z Bogiem. 2 Koryntian 6,18 mówi tak. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To jest znowu Boża obietnica, że Bóg będzie nam ojcem, a ojciec dla swoich dzieci chce to, co najlepsze. Nie mówię o patologii, mówię o normalnym ojcostwie. Tak po prostu jest. I znowu kilka pytań. Czy ty chcesz być jego synem? Czy pozwolisz Jezusowi, aby zaprowadził cię do Boga Ojca? Czy chcesz wejść w bliższą relację z Ojcem niż ta, którą masz dzisiaj? Ojciec pragnie, aby objawić ci swoje serce. Czy przyjdziesz do Ojca? On czeka na ciebie teraz. Zaprasza cię. Pociąga cię. Czy odpowiesz na to? Księdze Malachiasza jest taka obietnica, 23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Bóg zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. Kiedy Bóg to zrobi, czy ja na to odpowiem? Boże Słowo mówi w Księdze Lamentacji 5:21. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Boża łaska, która jest uwolniona w naszym życiu, sprawia, że jesteśmy w stanie wrócić do Ojca, dlatego że On otworzył nam drogę w Jezusie Chrystusie. On doprowadził nas i chce doprowadzić do Taty. Troszeczkę głośniej możemy go dać? Zamknijmy nasze oczy na chwilę. Będziemy się modlić. Panie, zwróć nasze serca ku sobie. Ojcze, Abba, spraw, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Pragniemy Ciebie, Ojcze. Pozwól nam doświadczyć Twojej ojcowskiej miłości. Abba, Tatusiu, pragniemy doświadczyć Ciebie. Pragniemy spotkać się z Tobą osobiście, Abba. Się teraz psalmem 27. Jeżeli się z tym zidentyfikujesz, niech to będzie Twoja modlitwa też do Ojca. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Panie, pragnę Cię więcej. Dziękuję Ci, Panie, za to, co otrzymałem, Panie, ale wiem, że jest więcej. Panie, proszę, pragnę doświadczyć Twojej miłości, Panie, na nowo, w jeszcze głębszy sposób. Pragnę Cię poznać. Chcę Ci powiedzieć, że kocham Ciebie całym sercem. Jesteś dla mnie najcenniejszy, Tato. Jesteś wspaniały. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją opiekę, za Twoją ochronę. I dziękuję Ci, Panie, za to błogosławieństwo, Panie, które wylewasz każdego dnia, Panie, na moje życie, Panie. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Panie, dzięki Ci. Za to, że, Panie, nie ma sytuacji, Panie, która mogłaby się wydarzyć, czy wydarzyła się, Panie, na tej ziemi, która sprawiłaby, że mnie odrzucisz, Panie. Dlatego, że Ty przygarniasz w swojej miłości każdego, kto przychodzi do Ciebie, Abba, Tatusiu. Dziękuję Ci. Tato, proszę, byś dotykał naszych serc. Przyjdź, Panie, teraz. Poruszaj się między nami, Panie.
Dziękujemy Ci, że przygarnąłeś nas, Panie. Że uczyniłeś nas, Panie.
Możesz wylać swoje serce przed Nim teraz.
Ojcze, dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś za nas swego Syna. Ojcze, dziękujemy Ci, że dzielisz się, Panie, z nami swoim królestwem. Tym wiecznym, niewzruszonym królestwem, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoja łaska, Panie, jest tak cudowna i że ona trwa na wieki. Ojcze, dziękujemy Ci za, że jesteś Bogiem miłosiernym i że Twoje miłosierdzie zawsze góruje nad sądem. Ojcze, dziękujemy Ci za każdy objaw, Panie, Twojej dobroci, za każdy dar, który, Panie, dałeś nam. Ojcze, ale w szczególny sposób dziękujemy Ci za Jezusa, którego poświęciłeś, Panie, dla nas. Jezu, dziękujemy Ci za Twoją przelaną krew, za Twój krzyż. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dzisiaj, Panie, jesteś naszym wstawiennikiem u Ojca. Dziękujemy Ci, że Ty rozumiesz wszystko i wszystkich, że będąc na ziemi przeszedłeś przez wszystko. Dlatego tak bardzo rozumiesz. Panie, dziękujemy Ci. Jezu, dziękujemy Ci za to, że to Ty właśnie objawiasz nam Ojca.
Wierzę, że Bóg chce powiedzieć do nas takie słowa. Wierzę, że mówi to do Ciebie. Będę objawiał Ci się jako Ojciec w tych dniach. Oczekuj na moje nawiedzenie. Będę mówił do Ciebie, ale będę również dotykał Twojego serca. Oczekuj na mnie. Chcę dać Ci więcej i więcej. Otwórz swoje serce na mnie w całości, a ja będę napełniał Cię miłością i poznaniem siebie. Wprowadzę Cię do mojej obecności jeszcze dalej, w intymne jej miejsce i dam Ci poznać siebie. Pragnę tego, bo kocham Cię, mój Synu, moja córko. Tęsknię za Tobą i czekam na Ciebie. Chcę mieć Cię tylko dla siebie, abym mógł przelać na Ciebie pełnię mojej miłości, mój Synu i moja córko. Dzięki Ci, Panie, za to, że jesteś. dotykasz naszych serc. Dzięki Ci, Abba. Dzięki Ci, Tatusiu. Dzięki Ci, Tato. I zakończymy kilkoma wersetami z 27 psalmu. To jest psalm Dawidowy. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. I posłuchajcie teraz, co mówi Dawid. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. I mówi sam do siebie: miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Miej nadzieję w Panu. Miej nadzieję w Panu. Dlaczego? Bo On jest Bogiem. Bo On jest moim tatusiem. I poprowadzi mnie, dlatego że tak obiecał. Będę doświadczał Jego miłości, dlatego że to obiecał. Będę doświadczał Jego prowadzenia, dlatego że to obiecał. Będę Go coraz bardziej poznawał, dlatego że to obiecał. Wierzę i ufam, że On jest Bogiem wiernym. Amen. Amen.